25 maja wejdzie w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy mogą utrudnić proces rekrutacyjny pracowników. Firmy nie będą mogły prześwietlać kandydatów do pracy. Utrudnione będzie pozyskiwanie referencji od byłych szefów. Firmy nie będą mogły weryfikować kandydatów do zatrudnienia na własną rękę. Zakazany będzie również prześwietlenie życiorysu. Sprawdzanie kandydata do pracy nie będzie teraz proste. Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Tadeusz Zdunek, prezes Grupy Zdunek, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dzień dobry.
Od 25 maja sprawdzanie kandydatów do pracy będzie utrudnione. Nie będzie można korzystać na przykład z portali społecznościowych. Nie będzie można rozpytywać o osobę w jej poprzedniej pracy. To wszystko za sprawą unijnych przepisów RODO, które wchodzą właśnie w życie 25 maja. Za i przeciw. Jak teraz przedsiębiorcy będą weryfikować kandydatów do pracy?
A ja się szeroko uśmiecham.
Artur Kiełbasiński, nie przedsiębiorca.
Nie przedsiębiorca, dlatego że...
Dlatego się uśmiecham.
Tak, dlatego się uśmiecham, bo przekonałem się o tym, że każdy przepis to jest natychmiast furtka, którą znajdziemy, bo dodajmy do tego, co przeczytała Iwona Wysocka, że nie można tego zrobić bez zgody pracownika. Więc nie można tego robić, ale jeżeli będzie atrakcyjna posada i trzeba będzie wpisać odpowiednio sformułowaną przez prawnika formułę, że wyrażam zgodę na dostęp do moich danych, analizę mojej kariery zawodowej czy weryfikację danych podanych w CV czy w innych dokumentach, to oczywiście będzie można to zrobić. Więc tak naprawdę myślę, że teraz prawnicy pracują nad tym, jaką sprytną formułkę w tych warunkach przetargu, konkursu czy innego procesu rekrutacyjnego zapisać i tak naprawdę nie zmieni się nic. Natomiast to, co się naprawdę zmieni, to wysokość kar, które przewidziano w przypadku już łamania tych kwestii związanych z ochroną danych osobowych i to będzie zasadnicza zmiana, bo tutaj tak naprawdę zakazy zakazami, każdy, kto będzie zainteresowany dobrą pracą, wyrazi zgodę na prześwietlanie jego przeszłości.
A w tej chwili sytuacja bardzo podobna, dlatego że możemy tylko korzystać z Facebooka, że ktoś udostępnia dostęp Facebooka, każdy ma prawo blokować swoje konto Facebooka. Nie mam Facebooka, ale się poinformowałem przed w moim dziale HR-u, więc my korzystamy jako tylko narzędzie pomocnicze. Na dalszym ciągu głównym jakby etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna z zaczynanym pracownikiem i myślę, że w tej sytuacji, że można było blokować, każą blokować, w tej chwili są automatycznie blokowane, to kto chce, to może otworzyć, więc to się praktycznie nic w tym momencie nie zmieni. Oczywiście kary są drastyczne, bo to jest do 4% obrotu, więc bardzo wysokie, ale jak tutaj przyznaczył mój przedmówca, akurat ja robiłem 2 dni temu szkolenie w Izbie Rzemieślniczej z RODO, zaprosiłem prawników, więc jeżeli wykażemy, żeśmy coś zrobili, stworzyliśmy system, przeszkoliliśmy pracowników, to za wszystko to przysługuje od tej kary ulga, więc to też możemy praktycznie tę karę przy wykazaniu dużej chęci i współpracy zredukować do znacznie niższych kosztów, więc według prawnika, który powiedział to szkolenie, ten system porządkuje rzeczy, które w tej chwili były w bardzo wielu punktach, umie w jednym punkcie i powinno to wręcz ułatwić, a nie utrudnić pracę.
Tak, myśmy też się z Pętli Żuławskiej przymierzali do systemu RODO na ochronę danych osobowych. Byliśmy na szkoleniu i się okazało na szczęście, że mimo że jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, to nas to nie będzie dotyczyło tak naprawdę, dlatego że bezpośrednio konta z klientem mają nasi operatorzy na poszczególnych przystaniach i portach i oni muszą się zająć tym całym systemem. Myśmy przekazali już taką informację, oni się do tego przygotowali, przygotowują. A my nie będziemy mieli z tym kłopotu i myślę też, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, że Polacy sobie poradzą, tak? Czyli znajdą w mediach społecznościowych informacji, które będą chcieli i ich nie jest w stanie tego skontrolować. I myślę, że tutaj to ograniczenie będzie iluzoryczne w tym obszarze, natomiast z drugiej strony jest potrzebne po to, żebyśmy tutaj uświadamiali coraz bardziej, że ta ochrona danych osobowych jest niezbędna, potrzebna i dla jakby przejrzystości życia i zawodowego i prywatnego.
I tu jest jeszcze jedna kwestia, bo zauważmy, my tak mówimy, że to wszystko idea ochrony danych osobowych, że zależy nam na tej prywatności, a z drugiej strony, no proszę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś prowadzi nabór na stanowisko informatyka czy administratora sieci, który będzie miał do tych danych. I przepraszam, co? I teraz nie można by było zapytać takiego informatyka, czy na przykład miał wyrok za hakerstwo, albo czy nie został gdzieś wcześniej skazany za niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem w sieci. To przecież jest absurdalna sytuacja. To by prowadziło do sytuacji, gdy pewne funkcje czy zawody zaufania publicznego, takie bardzo potrzebne, ważne społecznie, obiektywnie ważne społeczne, nie moglibyśmy pytać kandydatów, no nie można zapytać o karalność, no to są podstawowe rzeczy, czy nie można zapytać o przebieg pracy i potem byśmy się dziwili, że nastąpił wyciek, bo przecież ten człowiek był kiedyś hakerem. No a co, tłumaczyć się, że nie można było to zapytać? Nie, no te
można,
przepisy...
Można, tylko najpierw trzeba będzie zapytać o zgodę kandydata do pracy.
No właśnie o to chodzi, więc tutaj naprawdę jest taka pewnego typu panika. Wiele rzeczy, tak jak powiedzieli przedmówcy, zostanie uporządkowanych. Być może to będzie bardziej przejrzyste. Natomiast to, ile pokazujemy o sobie i jak nieostrożni jesteśmy w sieci, najprawdopodobniej się nie zmieni i nadal będzie czasem śmiech.
Najbardziej niebezpieczne dla przedsiębiorców to jest to, że sytuacje, które powstają, chcą wykorzystać firmy prawnicze, które będą wręcz polowały na błędy, które będą robili nasi pracownicy. I to nie jest kontroli do wykonywanych firm pod względem ochrony danych osobowych jest chyba 600 kontrolerów na całą Polskę, więc to 1% danych osobowych podlega w ciągu roku kontroli, więc to jest naprawdę śladowa ilość. Ale te sytuacje, która powstaje szczególnie na początku, gdzie będzie to wdrażane, to wszystko będzie, nie ukrywajmy, będzie bałagan, bo nawet jeszcze nie mamy rozporządzeń, nie mamy innych rzeczy, chociaż ten prawnik też twierdzi, że to rozporządzenie jest unijne, więc tylko musimy go przetłumaczyć na Polskę i na język polski, więc to nie musimy mieć tego polskiego rozporządzenia, bo tego jest jakby rozporządzenie wtórne. Ale dużo firm chce to wykorzystać w związku tak drastycznymi karami, żeby po prostu zrobić na tym interes, czy na przykład mówiąc o takich skrajnych przypadkach, złapałem cię kolego, przysługuje ci kara 100 tysięcy, mi 10 tysięcy, a ci odpuszczę, tak? Nawet takie sytuacje niestety mogą się zdarzyć.
Ale to, co mówi Tadeusz Zdunek, to nie jest żadna fikcja, bo ja przypomnę, że jak się zmieniły przepisy o ochronie konsumentów, to były całe kancelarie prawne, które polowały na sklepy internetowe, że tam były takie zapisy, tak zwane klauzule abuzywne, których nie można było w regulaminach sklepów internetowych jakby zawierać. No i była taka sytuacja, że postępowanie przed UOKiK-iem to na pewno oznaczało 800 zł kary w takiej drobnej sprawie i te kancelarie występowały, zapłaćcie nam 500, to nie zgłosimy was do UOKiK-u. I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że no nieznajomość prawa szkodzi, że niepotrzebnie kopiowano jakieś wzorce, które były błędne, ale z drugiej strony taka działalność firm prawniczych to niewiele ma wspólnego z przestrzeganiem prawa, z egzekwowaniem prawa.
To jest łamanie prawa.
To jest trolling, to jest forma trollingu prawniczego.
Staną się nieskuteczne też referencje. Kandydat będzie miał możliwość przedstawić jedynie te dane, które są dla niego korzystne. No to chyba do tej pory też tak robiono.
Ale to jest świadectwo pracy faktycznie nie funkcjonuje, bo można pod byle pozory świadectwo pracy nie dać, a świadectwo pracy powinno być obowiązką przy zmianie pracy, dlatego że to daje nam... Jeszcze jedna rzecz, żeby uczciwie przedsiębiorcy wpisywali, dlaczego ten pracownik odwołuje, dlaczego jest zwalniany, a nogą się w Polsce odbywa, dobrze, siedzi on na samy święty
albo
spokój.
Albo dlaczego się strony rozstają, bo nie musi być zwalniany.
To wpiszemy mu, że było wszystko dobrze,
za porozumieniem stron
się rozstajemy i to zwolnienie pracownika w tej chwili w Polsce wymaga naprawdę bardzo długiej procedury, gromadzenia na jego papierów, różnych rzeczy. Może być tak, że on jest leniwy, czy nie pasuje do grupy, czy jest kultywy, nie. To nie jest podstawa żadna do zwolnienia. Musimy mu długim szeregiem różnych nagan, nienagan udowadniać, że on jest złym pracownikiem. Dopiero na końcu możemy wziąć, rozwiązać umowę o pracę. A pracownik, jeżeli chce ode mnie odejść, mówię, że nie wyrażam zgody, bo to jest na przykład mechanizm dużo pracy, następnego dnia przynosi mi zwolnienie lekarskie, już go nie ma i się żegnamy i go nie widzę więcej na oczy.
No tak, z tymi zwolnieniami lekarskimi to też jest interesująca sprawa, bo od kogoś to zwolnienie lekarskie trzeba otrzymać, bo to nie jest takie proste, prawda?
Ale co gorsze, no tutaj od wielu lat apelujemy o to, żeby jednak te zwolnienia były przesyłane tylko online. Już się wydawało, że to nastąpi tu i teraz. Teraz się okazuje, że ten proces jest przesunięty znowu w czasie i znowu się odracza. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem permanentnej kontroli wszystkich aspektów życia. Natomiast w wielu wielu przypadkach kontrola właśnie zwolnień lekarskich, czy szerzej patrząc, kontrola tego, jak wydawane są pieniądze z NFZ-u i ZUS-u, bo to tutaj ma kwestia i refundacja leków, ale też te właśnie zasiłki chorobowe. Ja bym bardzo chciał, bo takie sytuacje, o jakich mówi Tadeusz Zdunek, że po prostu ktoś przynosi w momencie, kiedy to jest niewygodne, no to są jednak zastanawiające i trzeba by przeanalizować, czy to rzeczywiście ktoś jest chory, czy to tak naprawdę ma znajomego lekarza i się udało wymigać od jakichś konsekwencji.
Znaczy, państwo chyba też tego nie pilnuje z tego względu, że to dla państwa praktycznie żaden koszt, dlatego że przedsiębiorstwo płaci przez pierwsze 30 dni zwolnienia lekarskiego, więc dla państwa to nie jest koszt żaden, tak? I często ja zgłaszałem do ZUS-u, więc prowadzi pracownik miał, że jest chory, ale może się poruszać. Więc on sobie przychodził do mnie, do pracy, w sposób, przepraszam, określenie bezczelny. Widziałem, że on jest zdrowy, nic mu nie mogłem zrobić, tak?
No, chyba, że miał depresję, panie prezesie. No to ja może rozumiem, się poruszać, a ja nawet rozumiem, powinien chodzić do kina, do teatru.
W tej chwili, co pracownik pracuje, kuruje na depresję, jest jakiś nowy typ choroby, który zapanował w Polsce.
Resort pracy chce, by pracownicy z długim stażem pracy zarabiali odpowiednio więcej. Ministerstwo Pracy uznało, że obecne przepisy dotyczące płacy minimalnej są niesprawiedliwe wobec osób, które na rynku pracy funkcjonują od dłuższego czasu. Pracownicy z długim stażem pracy dostają bowiem niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego, bo do minimalnej pensji wlicza im się podatek za wysługę lat, informuje TVN24bis. Dodatek stażowy za i przeciw, bo wiemy, że dzisiaj takie dodatki funkcjonują w firmach państwowych, nie wszystkich, w firmach publicznych, w prywatnych nie. Bardzo rzadko.
Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak to mnie dotknęło, powiedziałbym okrutnie, tak zwany dodatek stażowy, dlatego że nie wiem, czy państwo macie świadomość, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, tak jak w naszym przypadku i w moim przypadku, przez długie lata, kiedy przeszedłem na chwilę do pracy w instytucji publicznej, czyli w samorządzie terytorialnym, się okazało, że cała moja wysługa lat, czy moja praca jako szefa i właściciela firmy nie liczy się do wysługi lat. Czyli ja mając 30 lat pracy, stażu pracy, nie otrzymałem ani jednego dnia, ani procenta dodatku. Tylko te lata, które kilka lat miałem, które przepracowałem w firmach państwowych zaraz po studiach. Więc można powiedzieć, że czułem się bardzo skrzywdzony i nie widzę żadnego powodu racjonalnego, żeby takie prawo funkcjonowało dalej, tak? Że moja praca się nie liczy do stażu jako właściciela firmy w instytucjach publicznych, w firmach państwowych czy w samorządzie terytorialnym na przykład. I było mi bardzo przykro, kiedy, że tak powiem, moi podwładni mieli wszyscy po 20-30%, znaczy maksymalnie 20%.
Maksymalnie, nie można tego przekroczyć.
Ale ja miałem kilka procent. Nie wiadomo dlaczego byłem tu pokrzywdzony, tak? Czyli to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że powiedziałbym, żeby się nie wbijać tutaj, że państwo nie powinno się wbijać umowy między pracodawcą a pracownikiem, bo to jest próba sztucznej regulacji. Myślę, że w tle chodzi o zagwarantowanie wykazywania wyższych zarobków tym osobom z dłuższym stażem pracy po to, żeby te składki ZUS-owskie czy podatkowe były wyższe. No bo dzisiaj wiem, że przedsiębiorstwa dogaduje się często z pracownikiem w ten sposób, że minimalne wynagrodzenie jest wykazywane, reszta idzie w jakiś sposób bokiem. Albo i nie, tak? Tego nie wiemy do końca i tutaj ja bym był trochę wstrzemięźliwy. Niech się dogaduje tutaj pracodawca z pracownikiem. Nie regulujmy wszystkich obszarów, bo to już nie jest ani socjalizm, ani komunizm.
Ja mi się wydaje, że to problem, który w Polsce praktycznie nie istnieje w tej chwili, dlatego że nawet jeżeli weźmiemy Lidl czy Biedronkę, nikt już tam nie pracuje za minimalne pensje, więc to jest jakby taki wywołany według mnie sztuczny problem, bo nikt w tej chwili nie pracuje w Polsce minimalną pensję. Być może niektórzy pracodawcy, to jest bardzo mało też, dlatego że pracownicy też doskonale swoje prawa znają i potrafią te prawa egzekwować. To nie jeszcze czasy minęły, że kiedyś nie było. Teraz jest rynek pracodawcy.
Ciekawa jestem, czy słuchacze się zgodzą z pańską opinią, że nikt w Polsce dzisiaj nie pracuje za minimalną pensję. No, jeśli państwo pracują, to prosimy o SMS-y.
Minimalną pensję, to jeżeli to jest umowa, tak jak było zaznaczone pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, że bierzemy, wykazujemy, a dostajesz większą sumę poza, ale to też zanika, tak naprawdę, to zanika, bo to są kredyty, to są różne sprawy bankowe czy życiowe i to też ludzie nie chcą, czy nawet, już mówimy o chorobowych rzeczach, więc ten problem według mnie kompletnie już w tej chwili zanika i to w błyskawicznym tempie i
ciągu... Koperty?
Tak, zanikają i to w błyskawicznym tempie. Myślę, że w najbliższym czasie ten problem w ogóle zniknie z naszego rynku. Oczywiście zawsze tak. Będzie, bo to nigdy nie jest tak, że...
Ja rozumiem, że żaden pracodawca nigdy się nie przyzna do tego, że gdzieś tam pod stołem kopertę wręczał. To byłby samobój.
Naprawdę mamy rynek w tej chwili pracobiorcy, nie ma pracowników do pracy, wymagania rosną, ubezpieczenia grupowe czy jakieś inne dodatkowe rzeczy, to są już takie normalne, codzienne wymagania, że zatrudniamy pracowników. To te czasy minęły już, że myśmy stawiali, mówiąc tak, kolokwialnie warunki, tak? Teraz pracownicy sam stawiają warunki.
Ja się z przedmówcą w połowie zgadzam, w połowie nie zgadzam. To znaczy uważam, że to jest precyzyjne opisanie tego, co się dzieje w Trójmieście i w najbliższej okolicy Trójmiasta, no, że rzeczywiście tak jest. Natomiast myślę, że w naszej kochanej ojczyźnie są jeszcze całe duże tereny, powiedzmy gdzieś na Warmii, Mazurach, nawet w Kujawsko-Pomorskim, tam jak patrzymy na strukturę płac, zadziwiające rzeczy. Znaczy może nie wszędzie, bo są zadziwiające takie plamy, no na przykład Kujawsko-Pomorskie rozwija się pod względem wynagrodzeń bardzo słabo, a Wielkopolska jako całość świetnie. I są pewne, jesteśmy bardzo zróżnicowanym krajem pod tym względem, więc myślę, że jednak gdzieniegdzie ta płaca minimalna ma jeszcze swoje znaczenie gospodarcze. Ale oczywiście pełna zgoda, że to nie jest Trójmiasto, to nie są duże ośrodki. Natomiast ja teraz się uśmiecham z przekąsem, dlatego że ja od wielu lat głoszę taką teorię, za którą jestem powszechnie zwalczany i przez związkowców, i przez liberałów, że należałoby płacę regionalną minimalną zregionalizować. Także powinna być inaczej liczona,
czyli
że właśnie...
w aglomeracji wyższa,
na przykład,
tam gdzie są białe plamy niższa.
Dokładnie tak i przez całe lata posługiwano się takim argumentem konstytucyjnym, że to by było nierówne traktowanie pracowników, bo dlaczego ktoś w Bartoszycach ma mieć inną płacę minimalną niż ktoś w Gdyni. No ja uważam, że to by znalazło uzasadnienie.
No to w takim razie
proszę zobaczyć,
w sklepach sieciowych też ceny musiałyby być.
A one się czasami różnią, ale to bardzo różnie
właśnie
bywa.
Właśnie tam, gdzie jest ta wyższa siła nabywcza,
niższe,
pieniądza.
Gdzie jest duża konkurencja.
A teraz słyszę,
że się pojawia koncepcja, żeby jednak różnicować tą płacę minimalną ze względu na staż. No nie, jeżeli nie regionalizujemy płacy minimalnej, to trzymajmy się jednak tej zasady, że ona dla wszystkich jest taka sama. Poza tym ja się obawiam jednej rzeczy, że jeżeli te dodatki stażowe to byłby pewien przymus, a nie efekt porozumienia pracodawcy z pracownikiem, to paradoksalnie wobec osób starszych to by się mogło odbić negatywnie.
Czyli co, zwalniamy osoby starsze z
albo
pracy,
nie
zwiększamy stażem.
Tak, nie zatrudniamy. No czasami to już widać przy ochronie przedemerytalnej, że jest obawa, że pracownik się będzie woził.
Zaliczajmy staż w każdej pracy, tak? Czy to jest właściciela prywatnego, czy publicznego. To jest nieuczciwość, niesprawiedliwość.
Tak.
Co to znaczy, że
tu kryterium
ja dostawałem 1000 złotych mniej od moich kolegów albo 1500 dlatego, że nie miałem stażu pracy.
A to jest duża różnica. Bardzo duża.
A pomnóżmy razy 12 rocznie, wychodzi bardzo duża różnica. Natomiast być może rzeczywiście tu kryterium nie powinien być staż pracy w znaczeniu, ile mamy na świadectwie pracy, tylko staż w znaczeniu odprowadzonych składek ZUS-owskich, które przedsiębiorca przecież odprowadza.
Tak? Większość ludzi, którzy pracuje na tak zwanych ubezpieczeniach rzemieślniczych, ja też, to będzie mieli rentę rzędu około 1000 złotych.
W związku z tym, że ja będę minimalna.
Że ja będę zatrudniony przez kilka lat w państwowej firmie na początku mojej kariery, po pół roku pracy byłem kierownikiem, potem cały czas awansowałem, miałem bardzo wysokie pensje, jak na tamte czasy, jak się zwalniałem z pracy w 77 roku i zarabiałem ponad 5000 zł, to było bardzo wysoką pensją, to będę miał tej emerytury 1350 zł.
Rozpisali się nasi słuchacze. Ja pracuję za minimalną, emerytka Krysia w Oszą. Proszę popytać w branży odzieżowej o płacę, sugeruje pan Krzysztof. Psycholog w szkole, jedna druga etatu, będąc na karcie nauczyciela, stopień nauczyciel kontraktowy niespełna 1000 zł netto, a pracy jest moc. I pani Monika pyta, mam pytanie do pana, który mówi, że w szybkim tempie zanika spotykają firmy, które płacą pod stołem. W której powieści science fiction pan to wyczytał? Panie prezesie.
Ja to nie wyczytałem z rady science fiction, po prostu biorąc pod uwagę to, że prowadzę 3 firmy, mam bardzo duży kontakt z dużą ilością właścicieli firm w całej Polsce i to jest rzecz, którą postępujemy bardzo, bardzo szybko. I tak samo, że mówimy o płacy minimalnej pracownika, tak samo ci moi koledzy z całej Polski, obojętnie, czy to jest ściana wschodnia, czy zachodnia, wszyscy narzekają na brak pracowników i na bardzo wysokie wymagania płacowe.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Tadeusz Zdunek, prezes Grupy Zdunek, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To jeszcze państwo się rozpisali w sprawie zarobków swoich. Pracowałem w firmie, gdzie 10 lat temu pracowałem za minimalną pensję. Przez 10 lat, w ciągu tych 10 lat otrzymałem podwyżki 128 zł. Po 3 latach zrównało się to ze stawką minimalną i ja, gdzie miałem stażu ogólnie 15 lat pracy, pracowałem za te same pieniądze, jak nowi pracownicy, którzy dostawali minimalną pensję i pracowali krócej. Sytuacja pracownika pozornie jest tylko dobra, pracodawca nie płaci. I co taki szary pracownik jak ja ma zrobić? Ano, i dobrze, bo tutaj pan pisze, że wybrnął z sytuacji. Zmieniłem pracę. Teraz pracuję jako kierowca, zarabiam dużo więcej, no ale pracuję w godzinach od 8 do 18. No i to jest, proszę państwa, z pewnością pomysł na to, żeby wyrwać się z takiego problemu niskich zarobków, jeśli mają państwo możliwość pracy gdzie indziej.
Oczywiście, zapotrzebowanie na pracę jest bardzo olbrzymie. Brakuje w Polsce 100 tysięcy kierowców. No kurs na prawo jazdy nie jest jakimś albo ani wielkim wydatkiem, ani wielką sztuką, żeby...
Będzie brakowało więcej kierowców, ponieważ amerykańska firma w tej chwili rekrutuje, jedna z firm z Teksasu, potrzebuje 400 pracowników.
Ale najwięcej potrzeba kierowców nie na duże tiery, bardzo popularne są samochody małe, dostawcze, do 3,5 toni wystarczą zwykłe prawo jazdy i naprawdę Renault prawie 30% swoich samochodów, swojej sprzedaży, czy około 15 tysięcy rocznie są mastery na międzynarodówkę.
Mm-hmm. I ile taki kierowca dzisiaj zarabia w widełkach? To może będzie pomysł dla ludzi, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Ja mogę dokładnie powiedzieć, bo byłem na pogrzebie mojego przyjaciela i jego syn pracuje 2 tygodnie, ma 5 tysięcy na rękę.
No proszę, czyli można. Do tego jakieś specjalistyczne uprawnienia oprócz zwykłego prawa jazdy kategorii B?
Jest zwykłym kierowcą, nie akurat to jest kategoria C plus E, czyli na ciężarówkę. Mhm. Przedtem pracował w dłuższym terminie czasu, w tej chwili znowu kierowców nie ma, więc pozostałem wymagania. Pracuje 2 na 2 tygodnie i ma około 5 tysięcy na rękę.
Mm-hmm. A panie też są mile widziane jako kierowca?
No też, bo dlaczego nie? No jeżdżę wszędzie samochodami.
Zazwyczaj kojarzy nam się kierowca z mężczyzną.
Jest to potężny problem dla nas, jako dla branży samochodowej, dlatego mówiłem z kolego z Łodzi, który sponsoruje klasę samochodową. Z 22 absolwentów tej klasy, 21 poszło na kierowców. Czy żaden z tych nie poszedł do mechaników. No, my mimo wszystko nie jesteśmy w stanie za miesiąc pracy płacić, jakby przeliczyć oczywiście, 10 tysięcy, bo to jest nierealne w polskich warunkach, więc większość idzie tych młodych adeptów szkół samochodowych na kierowców.
Zmieniamy temat. Marzec rekordowy pod względem niewypłacalności firm. W pierwszym kwartale roku niewypłacalnych firm było 260 wobec 224 rok wcześniej. To nie jest powalająca liczba, ale w samym tylko marcu opublikowano informację o niewypłacalności 102 polskich przedsiębiorstw. Po raz pierwszy została przekroczona bariera 100 niewypłacalności w skali miesiąca wobec 78 w marcu ubiegłego roku, wynika z danych Eurel Hermes. No i właśnie, czy to powinno niepokoić? Bo z jednej strony, kiedy weźmiemy pod uwagę, że mamy kilkaset tysięcy różnych firm, niewypłacalność 260 nie powinna robić wrażenia, ale tutaj to idzie w górę.
Ale jakby to jest naturalne, że przy wzroście koniunkturze nastąpiła niewypłacalność firm, dlatego że przed nim mój dyrektor psychiki podsprzedaży powiedział, panie Tadeuszu, dostaliśmy od BMW całe północne Polska sprzedaży części zamiennych w systemie hurtowym. Ja bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Tylko wie pan, że muszę najpierw wyłożyć parę milionów złotych do przodu, tak, żeby z tych pieniędzy dopiero osiągnąć zysk. Bo w sprzedaży hurtowej tylko wyłącznie przedłużone płatności, więc wszyscy pracują na przedłużonych płatnościach w takich sprzedażach i zwiększony obrót powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na środki obrotowe. To jest jakby naturalne zjawisko. Wystarczy, że w tym całym systemie ktoś źle przeliczy, ktoś źle obliczy. Jeżeli nawet idziemy do sklepu spożywczego, tam stoją półki, które sprzedają z dnia na dzień. Wszyscy mają przedłużone płatność na tydzień, dwa tygodnie, więc temu właścicielowi się wydaje, że on ma dużo pieniędzy. Nie, on nie ma pieniędzy, on ma duży dług wobec swoich dostawców. Jeżeli on o tym zapomni, wyda na mieszkanie, na samochód, na życie codzienne, gdy, tak jak w tej chwili mam 11 dni prawie wolnego, za chwilę to te sprzedaże sklepów...
Dziewięć, tak? Panie
prezesie. Przepraszam, ja się nie orientuję, ja pracuję w innym systemie, nie mam nigdy wolnego, więc mój wnuk mówi, że 11 dni wolnego będzie, może w szkole, tak? To, jeżeli to za chwilę choć minimalny sposób płynnością gotówki obrotowej, powoduje to problemy. I to jest taki pierwszy łańcuch, który powoduje, ten nie zapłaci temu, ten na końcu, który to wszystko sfinansowe, że dostanie z opóźnieniem płatność, no to już musi się liczyć z tym, że ma potężne problemy. I to jest według mnie naturalne zjawisko. Opieramy się w Polsce jeszcze zbyt dużo na własnych pieniądzach, a nie na kredytach, bo to powinno być normalne, że zwiększamy obroty, zwiększamy kredytowanie i tymi kredytami pokrywamy zwiększoną obrót.
No, tylko, że te kredyty są droższe niż w Europie Zachodniej.
Oczywiście, tam jest na 1%, a nawet na 0%, jak w Szwajcarii, więc nie muszą nic płacić, żadnych odsetek, więc i dostępność jest o wiele łatwiejsza.
Jak tu być konkurencyjnym?
Trudno być konkurencyjnym, natomiast jeszcze wracając do tych danych, ta firma Eurel Hermes, ona analizuje część rynku. No ja też przypomnę, że tu nie ma sytuacji, na przykład te miliony działalności gospodarczych, indywidualnych. Tutaj nie ma sytuacji upadłościowej w ogóle. To się zawiesza tą działalność w inny sposób, zamyka. Się wychodzi, zamyka. Natomiast nie ma kwestii upadłościowych. I to jest rzeczywiście tylko pewien wycinek rynku. I my tak naprawdę, żeby ocenić tą sytuację, te dane są zbyt płytkie. To znaczy nie wiemy na przykład, ile to jest tych niewypłacalności czy upadłości tak naprawdę w pewien sposób kontrolowanych. Tak? Nie mamy tutaj wiedzy, czy to są ewentualnie upadłości układowe czy likwidacyjne. Tu trzeba by spojrzeć dużo głębiej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jeżeli ta liczba obiektywnie wzrasta, no to jest pewien pretekst, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast mówię, liczą się tendencje w gospodarce. Jeden miesiąc, dwa miesiące, ja bym nic z tego nie robił. Przyglądać się, jak będzie sytuacja wyglądała w najbliższym półroczu.
Znaczy jednym z tłumaczeń tego stanu rzeczy może być też to, że jednak cały wzrost gospodarczy w Polsce jest oparty na konsumpcji. Tak, czyli kupujemy dobra konsumpcyjne, natomiast jest gorzej z inwestycjami. Tak, ten poziom inwestycji jednak maleje, duży jest w samorządach, na szczeblu państwowym jest niższy niż w poprzednich latach i to może skutkować tym właśnie, że te przedsiębiorstwa, które bazują na dużych kontraktach, zamówieniach czy dostawach, szczególnie tych inwestycyjnych, one mogą mieć problemy. Czyli tutaj może być taki trend, ale oczywiście w skali kraju jest, nie powiem, że nieistotny, ale symboliczny zupełnie, tak? Bo przy tych tysiącach czy nawet milionach firm nie ma tych danych dla firm drobnych, rejestrowanych w innym systemie czy w systemie zgłoszeń, także to trudno z tego wnioskować o jakichś generaliach.
Na pewno problemem jest też przedpłata VAT-u, szczególnie dla firm budowlanych, bo to trzeba włożyć pieniądze do przodu. Tak samo ten system ma niedługo zacząć obowiązywać wszystkich, na razie dobrowolnie, później będziemy musieli przymusowo, czyli w naszej branży przy samochodach, przy olbrzymich obrotach, które my robimy, przy olbrzymich wartościach VAT-u, jeszcze nikt nie opracował metody, jak my ten VAT możemy uzyskiwać z powrotem. Także ja mogę mieć zgromadzone miliony na koncie VAT-owskim i braki w obrocie do normalnych kontrahentów. I tu jest też problem, to wprowadzamy rzeczy, które nie są do końca przemyślane, są przedyskutowane. Trzeba też opracować, skoro mamy wpłacić na te konta oddzielne VAT, trzeba także opracować sposób, jak mamy te pieniądze z tego konta z powrotem pozyskiwać. To nie może być dobrowolna decyzja administracyjna naczelnika Urzędu Skarbowego. To powinien być system, w którym my pracujemy, a nie występujemy z prośbą o zwrot. No to są moje pieniądze. Dlaczego ja mam prosić o moje własne pieniądze, które leżą na koncie Urzędu Skarbowego?
No i jeszcze czas jest z tym związany.
Oczywiście,
cenny.
Że czas to trwa około 2 miesiące decyzja.
Piszą Państwo do nas w dalszym ciągu. Rumia, duża firma, płaca minimalna, reszta w kopercie, Kościerzyna, sytuacja identyczna, a to nie wschód Polski. Państwo żyjecie w swoim świecie. Nie, my zwracaliśmy uwagę, że duże miasta, aglomeracje to zupełnie inna rzeczywistość i wiemy, że tak jest. No, jeszcze ktoś napisał, Ksawier płaci 40% pod stołem. No, to też nieźle. Michał Górski, Tadeusz Zdunek, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka.
Reklama. Charytatywny test Coopera. Pomoże, biega i pomaga. 28 kwietnia. Stadion Leśny w Sopocie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na www.charytatywnytestcoopera.pl oraz na radiogdańsk.pl. Partner techniczny. Elektroniczne zapisy.pl. Partnerzy główni. GIPK Woda dla Pokoleń. PGE Energia Ciepła SA. Partnerzy. New Line. Reha Sport Fini. Patronat. Triathlon Energy oraz Radio Gdańsk. Pomoże, biega i pomaga.
Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii.
Zapraszamy do serwisu Mercedes-Benz Witman. Gdańsk, Oliwa, Aleja Grunwaldzka 493.
Do parku, piechotą będę szła.
Masz tak blisko?
Tak, bo mieszkam w nowej kamienicy z widokiem na Park Oliwski. Też tu zamieszkaj, kup apartament od grupy deweloperskiej Intuo. Inwestycja stara oliwa. intuo.com.pl.
Z okazji Mistrzostw Świata FIFA 2018 Hyundai przygotował specjalne wersje Go z bogatym wyposażeniem i sumą korzyści do 13 tysięcy złotych. Weź udział w loterii. Przetestuj lub kup jeden z modeli Hyundai do 13 lipca. Do wygrania Hyundai i30 Go. Bilety na mecze i piłki. Szczegóły promocji i regulamin w salonie.
Zapraszamy do salonu Hyundai Automobil w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 17. Salon Hyundai.pl. Hyundai.
Smuteczku mój. Przepiękne utwory z płyty Atramentowa Stanisławy Celińskiej usłyszymy na żywo 6 maja w klubie Atlantik w Gdyni. To będzie wieczór pełen ciepła i wzruszeń. Bilety dostępne w kasie klubu Atlantik i na interticket.pl. Poleca Radio Gdańsk.
Zagraj w loterii Galerii Bałtyckiej i pozwól sobie wygrać! Tylko do niedzieli, 29 kwietnia, nagradzamy zakupy za minimum 100 zł! Rób zakupy w Galerii Bałtyckiej i wygrywaj karty podarunkowe na 100, 200 i 500 zł! Łączna wartość nagród to 50 tysięcy złotych!
Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
Zagraj w loterii i wyzwól w sobie zwycięzcę! Tylko do niedzieli, 29 kwietnia!
Świętuj urodziny z Auchan Gdańsk. Ciesz się tysiącami promocji i niespodzianek. Tylko teraz w super ofercie. Winogrona różowe 6,99 za kilogram. Zapraszamy w niedzielę 29 kwietnia od 9 do 21. Do zobaczenia w Auchan Gdańsk przy ulicy Szczęśliwej.
Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle?
Subtelna i romantyczna, obdarzona magnetycznym i kojącym głosem Anita Lipnicka. Wystąpi 28 kwietnia w klubie Atlantik. Bilety na interticket.pl, w Empikach oraz kasie klubu. Więcej informacji na Facebooku Atlantik Gdynia. Poleca Radio Gdańsk.
To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania?
Ekstra pensja i rok wakacji.
Konkretne wymagania.
Bo przecież I love cash.
A jaki jest pana życiowy cel?
Szybki milion.
Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach.
Lot to ekstra klasa.
A jakie wyzwanie pana motywuje?
Wielka zdrabka.
Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach lotto.
Reklama.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Tadeusz Zdunek, prezes grupy Zdunek, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Witamy.
Komisja, dzień dobry, europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają pomóc firmom działać za granicą. Ma temu pomóc m.in. wprowadzenie we wszystkich krajach unijnych możliwości rejestracji spółki online. Obecnie tylko 17 państw Unii zapewnia elektroniczną procedurę rejestracji zgodnie z nowymi zasadami. We wszystkich państwach członkowskich firmy będą mogły się rejestrować, tworzyć nowe oddziały albo archiwizować dokumenty w rejestrze handlowym online. No i teraz, czy to szansa dla polskich przedsiębiorstw, polskich firm?
Ja cały czas twierdzę, od wielu lat, biorąc udział w różnych gremiach czy w Radzie Dialogu Społecznego, jeżeli komuś się nie chce poświęcić 2-3 dni, żeby założyć firmę, No ich tego nie robi, no bo to świadczy, że nie ma determinacji, żeby założyć firmę. Tak samo na Zachodzie można sobie te, pozakładać te wszystkie sprawy. Jest to oczywiście ułatwienie, ale czy o takie ułatwienie nam chodzi? Bo to dla mnie to jest zupełnie marginalna sprawa, wprowadzenie takich ułatwień. Ja, żeby otworzyć firmę, dzięki układom, znajomością, bo byłem pracownikiem PZU, więc znałem wszystkich w mojej branży, zacząłem załatwiać na początku roku, a skończyłem 17 lipca. Akurat w tym roku jest 40 lat mojej firmy, czyli załatwiałem to prawie 8 miesięcy. Czyli ile ja musiałem wykazać determinacji, by tę firmę założyć, dzięki temu być może na trwa 40 lat na tym rynku jest. A jeżeli ktoś, komu się nie chce iść do urzędu, złożyć papieru, nie chce mu się wziąć i poczekać na ten NIP czy REGON 2-3 dni, no to niech nie bierze się na to zakładanie tej firmy, bo nie ma determinacji, by ta firma naprawdę istniała.
Ale tu chodzi też o to, panie prezesie, żeby można było bez problemu, bo w każdym kraju w Unii Europejskiej mogą obowiązywać tam inne czasy zakładania tej firmy i tak dalej, żeby to uprościć.
Ja rozumiem, to upraszcza, ale to według mnie jest zupełnie marginalny problem, który tłuczemy od bardzo wielu lat jako jeden z głównych problemów przedsiębiorczości. Nie, to nie jest problem przedsiębiorczości. Problem przedsiębiorczości jest to, że tak się zmieniają przepisy, że przeciętnie powinniśmy 4 godziny dziennie poświęcić na czytanie nowych przepisów.
Ja sam, jeszcze je zrozumieć.
Ja zawsze twierdzę, że niech przepisy będą nawet niedobre, ale niech funkcjonuje latami, to my się do nich przyzwyczajemy i nauczymy się z nimi żyć. A jeżeli te przepisy tam się zmieniają z dnia na dzień, co robiłem wczoraj dobrze, jutro może być ukarane, sam kiedyś zaliczyłem taki wyrok, dosłownie zawieszeniem prowadząc złomowiec, bo się okazało, że 31 lipca był ten przepis, 1 sierpnia był następny przepis, stawiłem nieopatrznie fakturę, już popełniłem przestępstwo, z dnia na dzień dosłownie.
Ja się zgadzam z panem Tadeuszem, że trochę demonizujemy ten moment rejestracji firmy, to cała teoria jednego okienka, to wszystko, to jest potrzebne, to jest przydatne, ale jakby też nie twórzmy całej osi gospodarczej wokół tego.
No tak, ale mówimy o przypadku krajowym.
Natomiast jest faktem, że teraz z punktu widzenia polskiej administracji będzie problem, dlatego że jeżeli już teraz wielu polskich przedsiębiorców przenosi firmę do Czech, gdzie umawia się na zasady kontroli skarbowej, gdzie umawia się i można się umówić, że jeżeli zapłaci się X podatku wyrażonego w euro, to w tym momencie nie będzie takich wyrywkowych kontroli. Proszę zobaczyć po dużych miastach, po Wrocławiu, po Warszawie, jak dużo jeździ samochodów na czeskich tablicach, jak to się mówi, tak? I słowackich, ale przede wszystkim na czeskich. Tam podobno już odpływ był statystycznie widziany na Dolnym Śląsku właśnie do Czech, czyli bardzo blisko. No i tutaj jest wyzwanie, czy będziemy potrafili z tym konkurować. I to nie chodzi o sam fakt rejestracji, ale o te wszystkie kwestie związane potem z nanoszeniem poprawek w rejestrze sądowym, z tym wszystkim. I tu rzeczywiście jest pewien kłopot konkurencyjny.
Ale może z drugiej nie strony, będzie wyjścia i po prostu zmusi nas to do jakichś rozwiązań sensownych.
Może tak i ja bym w to chciał wierzyć, ale z drugiej strony, ja przepraszam, bo tak zejdę 2 kroki obok tego tematu. W mediach jednocześnie pojawiła się informacja, że Unia Europejska zaakceptuje utrudnienia w wymianie handlowej w ramach Unii. Do tej pory było tak, że jeżeli na przykład polska firma spełniła, dajmy na to, bawarskie wymagania dotyczące jakości produktu, to było ważne na całą Unię i można było się podpierać tym, że tu jesteśmy, mamy zarejestrowany produkt, zbadany. A teraz się okaże, że nie. I teraz trzeba będzie od 2022 roku, ale to jest projekt, zaznaczam, że to jest projekt, trzeba będzie na każdy lokalny rynek, czy do każdego państwa będą mogły być wprowadzane dodatkowe ograniczenia. Dzisiaj brzmi to abstrakcyjnie, ale to jest niszczenie wolnego rynku.
Nie taki był zamysł utworzenia wspólnego rynku.
Dokładnie, nie o to chodzi. Miał być wolny przepływ usług i ludzi,
towarów.
I w tym momencie, proszę zobaczyć, z jednej strony tu Iwona Wysocka czyta fajny pomysł, jednolite jakieś rejestracje, wszystko ma być uproszczone, ale to jest tylko na początek. A potem w codziennej działalności, w tym co się dzieje, w tym co jest istotą prowadzenia biznesu, usiadło 3 eurokratów w Brukseli i sobie wymyślili, no to żeby tam komuś nie było za łatwo. Powstał niedawno Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, opublikował taki raport o barierach, które są stawiane w różnych państwach Unii Europejskiej przeciwko polskim producentom i usługodawcom. No i tam jest cała gigantyczna lista przypadków, gdzie polscy producenci, szczególnie żywności, ale też w innych branżach, są po prostu administracyjnie niszczeni, tak? I niech unijni decydenci zajmą się tym, jak zapewnić, żeby ten rynek naprawdę był wolny, a nie wprowadzać jakieś bariery, które gdzieś miałyby ograniczać ten handel.
Wniosek, co jest ważniejsze, tak? To jest ważniejsze w tych dwóch sytuacjach. To mi przypomina czasy gomułkowskie, gdzie wprawdzie podrożała żywność.
Ale lokomotywy staniały.
Ale lokomotywy dokładnie staniały i przeciętnie ceny w Polsce nie zostały podniesione.
Też uważam, że to jest trochę temat jakby zastępczy, tak bym powiedział. To nie jest główny problem działania przedsiębiorców czy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. A przede wszystkim tu cały czas zwracam uwagę na tą rzeszę tam prawie 2 milionów drobnych przedsiębiorców, jednoosobowych firm, które nie są w stanie, o czym mówiliśmy przed chwilą, śledzić zmian w prawie, tak, bo nie mają prawnika, bo duże firmy sobie radzą, mają prawnika, prawda, księgowego, tak, no, a ci robią praktycznie wszystko sami. Nie są w stanie śledzić tych zmian, nie są w stanie się adaptować do potrzeb rynku i oni popełniają najwięcej problemów, jakby nie przestępstw, ale błędów w swojej działalności. Oni są coś najczęściej karani i nikt się za nimi nie ujmie tak naprawdę, bo oni też nie są zrzeszeni w żadnych organizacjach przedsiębiorców tak naprawdę, oprócz Izby Rzemieślniczej, o której pan tu wspomniał, o rzemiośle, gdzie tam jest ułamek przedsiębiorców. My mamy świadomość, że 90-kilka% przedsiębiorców nie jest nigdzie zrzeszonych. Tak? Znaczy, nikt im nie pomaga, do nich nie dociera.
Wina tych informacji. Przedsiębiorców. No, jestem w zarządzie Izby Rzemieślniczej, jestem w rzemiośle od 40 lat. Ilość członków na cały czas maleje, ponieważ młodzież nie jest zainteresowana. Powoli to zaczyna być Rada Starszych już, a nie Izba Rzemieślnicza. I zapraszamy, że ktoś chce. Naprawdę robimy dużo bardzo fajnych rzeczy. Występujemy w imieniu właśnie tych drobnych przedsiębiorców. Staramy się ich chronić. Bierzemy udział w Radzie Dialogu Społecznego, mamy takie kryptoreklamy.
Nie, no ale, bardzo ale proszę, to jest, ale, to jest
ale,
ważne.
Ale to jest ważne, bo
organizacji społecznej zawsze.
Bo my przekazujemy głos tych ludzi dalej, tak? Poprzez Radę Dialogu Społecznego, czy poprzez nawet kontakty z władzami, które się z nami spotykają, możemy dużo spraw załatwić i bardzo dużo spraw załatwiam.
No i niestety więcej już nie zdążymy podyskutować, ale po jednym zdaniu, gdzie na majówkę?
Na wodę, proszę Państwa, zapraszamy na wodę na Pętlę Żuławską.
Oczywiście, nie
wypożyczamy łódzkie hałsboty. Piękna majówka się szykuje. Dużo jest wypożyczonych, ale nie wszystkie.
Pan prezes Zdunek.
Ja przepraszam, miałem ostatnio tak dużo pracy, że no, nie zaplanowałem majówki. Także muszę zapytać się mojej żony, jakie ona ma plany. I tak jak zawsze mi smakuje, to sobie smakuje. Tak samo będę tak samo miło spędzał majówkę tam gdzie ona.
Ja oczywiście na Pomorzu i oczywiście 2 maja jadę do Warszawy na finał Pucharu Polski. Arka Gdynia, Legia Warszawa. Puchar musi wrócić do Gdyni.
Też mnie to nie dziwi, a ja 3 maja spędzę pracy. Serdecznie Państwu dziękujemy, życzymy udanej majówki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dobrze.